Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Na zegarach 14 minut po godzinie 10. Michał Pacześniak, dzień dobry, zapraszam na poniedziałkową audycję Ludzie i Pieniądze. Spieszę z wyjaśnieniem dla wiernych naszych słuchaczy. Redaktor Iwona Wysocka na urlopie i ja będę miał zaszczyt przez 2 tygodnie prowadzić audycję Ludzie i Pieniądze. A w tej pierwszej goście to pan dr Radosław Stojek, wykładowca akademicki, przedsiębiorca prywatny. Witam pana.
Dzień dobry.
I pan Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Witam.
Dzień dobry.
Panowie, na początek porozmawiamy o gazie. Od 1 lipca, w zależności od grupy taryfowej, ceny gazu mają wzrosnąć od 45 do 47%. Jeśli liczyć same ceny gazu, jeśli doliczymy do tego stawki dystrybucyjne, ten rachunek może podskoczyć o 50-60%. Jutro rząd spotyka się i będzie mówić o bonie energetycznym. W Sejmie będzie o tym także debata. Panowie, czy jest tutaj szansa na to, by te podwyżki były niższe? Bo no będą na pewno. Choć ceny gazu spadają. No właśnie tutaj jest ten biznesowy układ, kiedy my kupujemy towar, kiedy go sprzedajemy. Ten gaz, który używamy w tej chwili, był zakontraktowany co najmniej 2 lata temu. Więc czy można coś z tym zrobić? Na początek dr Radosław Stojek.
Szanowni Państwo, wzrosty cen zawsze przerażają, a tak naprawdę no, ta korespondencja, która jest prowadzona w tej chwili, prognozowana korespondencja, no, nie napawa nas optymizmem. Tak jak pan powiedział, w istocie rzeczy, biorąc pod uwagę ostatnie wartości taryfy, to taryfy cenikowe oczywiście przez jednego z głównych operatorów PGNiG, to mamy wzrost od 47 do 50%. Natomiast z czego ta kwota wynika? Otóż dzisiaj kontraktujemy, dzisiaj mamy, używamy prąd, który był zakontraktowany na 200 zł 17 groszy netto z 2022 roku. Natomiast warto powiedzieć o tym, że w prognozowanej korespondencji PGNiG w stawce za 1 MWh podaje 290 zł i 18 groszy. I to jest stawka, która została zatwierdzona przez prezesa URE. Mamy takiego regulatora jak prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który dokonał, powiedzmy sobie, korekty cenowej, ta, która została przedstawiona w grudniu 2023 i została ona obniżona. To się stało teraz w lutym 2024 z poziomu 318 na 290. I stąd zapewne te, powiedziałbym, takie alarmistyczne wieści, że od 1 lipca te ceny wzrosną nam o prawie 50%. Ale czy rzeczywiście tak musi być? Bo to jest dobre pytanie, które pan redaktor zadał. Czy tak faktycznie musi być? Oczywiście może się tak zdarzyć przy założeniu, że ta wartość zostanie wdrożona w życie, czyli od 1 lipca będziemy płacić wówczas wyższe rachunki. Natomiast według mojej wiedzy, weryfikując cenę na TGE, Towarowej Giełdzie Energii, jeszcze w dniu dzisiejszym, no, widziałem cenę zakupu za 1 MWh na drugi okres tego roku, to jest 145 zł netto.
No i właśnie, czy tutaj Urząd Regulacji Energetyki może obniżyć znacznie tą cenę? No biorąc pod uwagę operatorów sieci gazowych, którzy robią zakupy, no oni za ten gaz zapłacili dużo, dużo więcej.
No właśnie. I teraz prezes URE, oceniając tak zwane koszty uzasadnione, nie musi uwzględniać tego, po ile dany sprzedawca się zakontraktował i kiedy to zrobił. Co zresztą nastąpiło w lutym teraz 2024, gdzie obniżył cenę już prezes URE z 318 na 290. Czy będzie dalej ta tendencja, powiedzmy, malejąca przy cenie prądu na TGE? Trudno, ceny gazu, za 1 MW? Trudno powiedzieć.
Czy czekają nas podwyżki? Jeśli by nas czekały takie podwyżki, o jakich mowa jest, no miejmy nadzieję, że to jest tylko straszenie, ale jeśli by takie podwyżki zaczęły obowiązywać od 1 lipca i te ceny, jak prywatni przedsiębiorcy, tacy jak pan, panie Grzegorzu, poradziliby sobie z tym, z kosztami produkcji?
Powiem, tak jak tutaj mój przedmówca, to jest bardzo gorący temat i bardzo wrażliwy temat, bardzo, który dotyka bardzo, w bardzo mocny sposób przedsiębiorców, bo jeżeli chodzi o branżę piekarniczą, jest to branża zaliczana do przedsiębiorstw energochłonnych, tam gdzie się zużywa bardzo duże ilości i gazu, no i prądu, prawda, i każde drgnięcie ceny ma wpływ na ten produkt finalny, bo wiadomo, to są koszty, prawda? I teraz od ostatnich paru lat no, wprowadzono taką metodę, nie wiem, czy słusznie, czy nie, kontraktuje się gaz, bo kiedyś była cena licznikowa, przychodził inkasent, odczytywał i cena była, powiedzmy, stała. Od paru lat trzeba ten gaz kontraktować, bo my rozumiemy, że państwo gdzieś ten gaz kupuje, prawda, na jakiejś giełdzie i to w różnych okresach. I to wprowadza taki, no, pełną zmianę, taki, powiem nawet, wręcz, że chaos, bo nie wszyscy przedsiębiorcy za tym nadążają. Na przykład ja to powiem państwu, w ubiegłym roku miałem taką, każdy, powiedzmy, większy odbiorca gazu ma swojego takiego opiekuna, który przychodzi i, prawda, proponuje stawki gazu. No to taką, jaką dostałem propozycję, to odmówiłem podpisania umowy na dostawę gazu i powiem, że to był bardzo dobry ruch, bo miałem w 2002 roku, raczej do końca 2003 miałem 108 zł za megawattogodzinę, a propozycja była grubo ponad 800. To była nie do zaakceptowania cena już w tamtym czasie. I powiem, że na tym dobrze wyszedłem, ale jedna tutaj z gdańskich, to myślę, że trzeba powiedzieć, no nie był tak czujny, prawda? Podpisał cenę na 1600 i no wskoczyła mu taka cena, tak ogromne faktury, że on stoi na krawędzi no, likwidacji firmy. W tej chwili no, próbuje się bronić w jakiś sposób, ale to nie wiem, jak tam sobie poradzi dalej, ale no, to wymaga jakiegoś innego podejścia, też mi się zdaje, od samego dystrybutora, no, żeby w takich wypadkach jakoś, nie wiem, odpuszczać, no bo to nie wiem, czy to jest naciąganie, czy jak to traktować. Wiemy, że jest nowa sytuacja, że bardzo dużo gazu my kupujemy za granicą, że to jest kontraktacja, że to jest wyprzedzeniem kilkuletnim. No do tego trzeba się ustawić, ale też państwo powinno dbać o to, żeby w jakiś sposób to było tak płynnie jakoś te ceny i żeby to nie było takie uderzenie czy w mieszkańca, powiedzmy, czy w przedsiębiorcę.
No, liczymy na to, że Urząd Regulacji Energetyki tutaj zadziała. Panowie, mówiliście o przedsiębiorcach jako przedstawiciele tej grupy. Bon energetyczny jest szykowany dla Polaków najmniej zarabiających, najbiedniejszych, który miałby wyrównać te różnice cen właśnie energii elektrycznej, czy też gazu. Czy to jest lepsza wersja niż tarcze, które chroniły z automatu no wszystkich? Tutaj nie było rozróżnienia dla lepiej zarabiających, mniej zarabiających. Doktor Radosław Stojek.
No to pytanie trudno odpowiedzieć, bowiem, proszę państwa, czy od 1 lipca nie, powiedzmy sobie, ulegnie zmianie taryfa i odbiorcy będą płacić zdecydowanie więcej? Niekoniecznie musi tak się stać. Natomiast uważam, że jakiekolwiek osłony czy bony energetyczne nie powinny być u nas stosowane z uwagi na to, że taką kompetencję posiada prezes URE i on powinien dostosowywać w ramach swoich kompetencji, w ramach swojego urzędu, prawda, powinien dostosowywać ceny, które są cenami zarówno rynkowymi, jak i te, które na polskim rynku są w stanie się przyjąć, bo przecież nie możemy tracić konkurencyjności naszej gospodarki, a w związku z tym no, jakiekolwiek czynności, które będzie podejmował prezes URE, musi to robić, powiedziałbym, bardzo roztropnie.
Pan Grzegorz Polowski.
Powiem tak, jako przedsiębiorca, myśmy otrzymywali, powiem tak, jak wchodziły te wysokie ceny, no to w tamtym czasie byłem bardzo takim aktywnym, powiedzmy, działaczem, bo jestem, powiedzmy, wiceprzewodniczącym Komisji Spożywczej Branży Piekarniczej w Związku Rzemiosła Polskiego, no i dużo pisałem, nawet do prezesa Kaczyńskiego. I powiem, że mieliśmy różne spotkania z różnymi ministrami i zadziałał. Myślę, że to też mieliśmy w tym swój udział, że prawda, jakaś tarcza się pojawiła. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy to tam prezes URE, czy kto będzie to regulował. Dla mnie jest na końcu ważna faktura.
prawda? Faktura i opłacalność produkcji i tak, to, czy wystarczy tak na zarobki dla pracowników.
I żeby chleb, no powiedzmy, ta cena chleba była jakaś akceptowalna, bo dzisiaj się zbliżamy już do takich cen, że to powoli przestaje być akceptowalne przez społeczeństwo, prawda? Także no, z tym trzeba bardzo, bardzo ostrożnie.
Rozmawiamy o przedsiębiorcach, rozmawiamy o pracownikach, rozmawiamy o cenach, to porozmawiamy teraz o tych pracownikach, którzy unikają pracy, czyli o tych, którzy często trafiają na zwolnienia, które nie zawsze są wystawiane w sposób uczciwy, no tak trzeba powiedzieć. O 2,5 miesiąca obniżył się w ciągu roku średni wiek osób, które uzyskały uprawnienia do renty. Tak w ubiegłym tygodniu informowała Rzeczpospolita. W ubiegłym roku średni wiek osób, w przypadku których po raz pierwszy orzeczono niezdolność do pracy uprawniającą do renty, wyniósł 52 lata. W tej chwili już to się zmienia i gazeta zwraca uwagę, że mamy 10% wzrost liczby nowych rencistów odnotowany w grupie wiekowej 40 i więcej lat. Jako przedsiębiorca, pan Grzegorz Polowski.
Powiem tak, panie redaktorze, tutaj trochę pan za ostro powiedział z tym, że unikają. Powiem takie swoje spostrzeżenia, bo zatrudniamy sporo osób, różnych osób, młodych, powiedzmy dojrzałych, prawda, i takie osoby, które już są na emeryturze. Z tych moich obserwacji, co ja widzę, prawda, to wynika taka sytuacja, że czasy się bardzo, bardzo zmieniły i rzeczywistość stawia bardzo wysokie wymagania i nie wszyscy są w stanie sobie z tą nową rzeczywistością dać radę. I niektórzy mają kłopoty, idą z tym do psychiatry, do psychologa.
To ja tutaj wejdę słowo. My mówimy o tych, którzy wykorzystują to w sposób...
Sekunda, już mówię. Dobra, zbyt duży. To podam też przykłady, bo takie przykłady też w firmie mamy. Faktycznie to jest trudny temat, bo psycholog... Zwolnienie od psychologa, od psychiatry, to nie jest łamana noga, gdzie jest czarno na białym, prawda? Tutaj, prawda, trudno zajrzeć, czy coś się dzieje, czy nie. Psychiatra, psycholog może wystawić zwolnienie z datą wsteczną, miesiąc czasu. I potem można sobie to ciągnąć przez pół roku, potem przechodzi się na świadczenie, można ciągnąć rok i potem trwa nieobecność tego pracownika grubo ponad półtorej roku. I takie zdarzenia mamy. Tego jest faktycznie coraz więcej, tych zwolnień od psychologa, psychiatry. Wiadomo, nie wyciągamy żadnych konsekwencji, czekamy, aż to wszystko się wyciszy, przejdzie, minie. Ale to wprowadza ogromny zamęt u nas w firmie i myślę, że w każdej firmie.
To o zamęcie w firmach porozmawiamy. Dlaczego tutaj pan Grzegorz Krowski wspomniał o psychologach, psychiatrach? Chodzi o to, że ta kwestia zdrowia psychicznego mogła wpłynąć, tak mówią specjaliści, na ogólne obniżenie średniego wieku rencistów, czyli ten powód, że tak powiem, psychiczne, psychologiczne, zwiększa nam liczbę rencistów. Jeśli chodzi o organizację pracy, czy takie zwolnienia, czy takie przejścia na rentę są dużym obciążeniem? Pan doktor Radosław Stojek.
Szanowni Państwo, tutaj poruszone zostały dwa tematy.
Tak, bo i zwolnienia, i renty.
To jest absolutnie bardzo ciekawy temat. No, to są bardzo złe dane, niestety. Sugerowałbym poprowadzić rozmowę teraz w celu wyjaśnienia przyczyn tego stanu rzeczy, a nie omawiamy efektu, bo on jest już znany i wiemy, jak bardzo on jest szkodliwy. I niestety blisko 11% absencji chorobowych to są jednostki chorobowe związane właśnie z zaburzeniami psychicznymi. Niestety, to o czym właśnie mój przedmówca też powiedział, to coraz częściej niestety mamy z tym do czynienia i niestety, co jest przerażającą liczbą, to, że coraz więcej młodszych mamy rencistów. Ale proszę Państwa, żeby nie było tak ładnie i kolorowo, że to wina pracowników, bo wina zawsze leży po obu stronach, po stronie pracownika i po stronie pracodawcy. I według pracowników takimi głównymi przyczynami problemów psychicznych w miejscu pracy są trzy takie najważniejsze elementy. To jest nadmiar stresu, presja czasu i nadmiar zadań. Z czego on wynika? To tutaj moglibyśmy poprowadzić co najmniej jeszcze 333 audycje następne, ale to nie jest tym rzecz. Natomiast ludzie tak naprawdę od pracodawcy, jak odchodzą, to nie odchodzą z tytułu jakiegoś innego powodu. tylko kolesiostwo, powiedzmy sobie brak wsparcia, tak zwane mikrozarządzanie, szklane sufity, brak przywództwa, słabych menadżerów, brak możliwości na rozwój, co jest ciekawe, niesprawiedliwe traktowanie, a to jest bardzo istotne, no i toksyczna kultura organizacyjna. Natomiast, drodzy Państwo, no, wsparcie psychologiczne, czy już takie specjalistyczne, psychiatryczne, no, statystyki też pozostawiają naprawdę wiele do życzenia. Jeden psychiatra jest na prawie 10 tysięcy Polaków. Więc to też przynosi pewien efekt w postaci tego, że jeżeli ktoś zamierza wybrać się na tą wcześniejszą, na tą powiedzmy sobie rentę, i ona najniższa jest bodajże w wysokości 1300 zł.
No 1335 zł, 72 grosze z tytułu częściowej niezdolności.
Tak jest. No i to jest poważny problem. Jeżeli ktoś wybiera się na rentę, to znaczy, że nie ma wsparcia. Albo został, prawda, w swoim środowisku zawodowym źle oceniony, źle potraktowany, czy też no, brakuje mu tych możliwości rozwojowych. Czy powinien się udać tego na terapię, powiedzmy sobie, do tego wsparcia? Absolutnie tak. Natomiast no, błędy są po obu stronach. Zawsze po stronie pracownika, jak i pracodawcy.
Kończąc ten temat, na pewno kwestia przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy nie jest związana z tym, że poprawia się sytuacja finansowa, bo tak jak tutaj mówił pan doktor Stojek, to te kwoty są niewielkie. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi w tej chwili 1780,96 zł. Panowie, zaczęliśmy od gazu pierwszą część naszej audycji, to może też od gazu tą drugą, ale tym razem będzie o gazie LPG. Jak informuje dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, pan Bartosz Kwiatkowski, zimą nie zabraknie LPG do ogrzewania i dla przemysłu, ale embargo na to paliwo z Rosji mogą odczuć kierowcy. I dlaczego o tym mówimy? Okazuje się, że rynek gazu płynnego LPG w Polsce jest bardzo wyjątkowy, bo z tego gazu głównie korzystają kierowcy jako źródło paliwa dla swoich samochodów. W Polsce jest około 20 milionów samochodów, z czego ponad 2,5 miliona, a pewnie ta liczba w tej chwili jest już większa, no bo to są dane z ubiegłego roku, początku ubiegłego roku. Ponad 2,5 miliona aut jeździ z instalacją LPG. Jak panowie myślą, czy naprawdę to embargo, bo to chodzi głównie o embargo na paliwo z Rosji, mocno odczują polscy kierowcy i ci, którzy korzystają z LPG? Pan doktor Radosław Stojek.
Szanowni Państwo, no zawsze embargo będzie wprowadzało pewnego rodzaju obostrzenia. No taki jest cel embargo, a w związku z tym, czy kierowcy odczują? Wydaje się, że tak. Mimo, że mamy potwierdzenie, że tego gazu nie zabraknie, ale nie zabraknie dla gospodarstw, jeżeli ktoś korzysta w ramach swojego gospodarstwa domowego, ogrzewanie domu, prawda, i tak dalej, to kierowcy mogą to odczuć. To znaczy tak, mogą odczuć brak gazu lub jeżeli nie brak, to zdecydowanie wyższą cenę, bo ten gaz będziemy, prawda, mogli importować z innych kierunków, z tym, że te procesy logistyczne, to tutaj jest duży problem, bo porty
ARA... To zawsze trwa, brakuje nam magazynów.
Tak, tak, tak. Porty ARA i uzupełnienie magazynów to jest dosyć daleka droga, a w związku z tym mogą pojawić się problemy naprawdę z ceną, z dostępnością, a to z kolei może niestety też napędzać no, rynek paliwowy. To znaczy, że cena za 1 litr paliwa może być zdecydowanie wyższa.
No w tej chwili to jest około 3 zł, wśród poniżej 3 zł za litr paliwa LPG. No i jest, więc tutaj jeśli cena wzrośnie, no powiedzmy, że przełkniemy to, ale jeśli LPG nie będzie do napędzania naszych samochodów, no to już pojawi się pewien problem. Pan Grzegorz Polowski.
Embargo, według mojej definicji, to nie powinno zaboleć naszych kierowców, a powinien no, zaboleć tą drugą stronę, czyli Rosję. To jak gdyby, prawda, i powiem tak, to, że będzie wprowadzone embargo, czy kolejne, to bo to nie wiem, już z 20, prawda, embargo na Rosję, to też jak gdyby zarzuty pod adresem naszego państwa, że trzeba było się z tym liczyć i do tego się przygotować. Akurat ten gaz ziemny, powiedzmy, jest takim produktem, że można go zaimportować, można go sprowadzać z innego kierunku, a powiedzmy te samochody, które są na te paliwo gazowe, powiedzmy, jakoś tam sobie radzą, bo mogą to zastąpić sobie benzynami, prawda? Także tutaj jakiegoś wielkiego, mi się wydaje, zamieszania nie będzie. Po prostu będą więcej płacić ci, którzy liczyli, że na tym gazie będą w jakiś sposób tam taniej jeździć. No będą płacić jak każdy inny. Jak pan powiedział, redaktor, to dotyczy tylko 2 milionów, czyli 10% samochodów, które jeździ w Polsce. Także no i to też sygnał dla państwa, żeby tam, no już się pisze, też mówi się, że te bazy mają być rozbudowywane, żeby tego gazu ziemnego gromadzić więcej. Także to jest, myślę, problem przejściowy tam, powiedzmy na rok, dwa, i jakoś te sprawy będą już regulowane. Nie jest to coś takiego, że nam położy, prawda, transport, czy dobrze, że ceny dla przemysłu zostaną utrzymane. To jest bardzo ważne, bo to znowu to jest kwestia kosztowa. Znowu by tam coś zaczęło nam gwałtownie drożeć, prawda.
Czyli temat LPG uderzy i będą cierpieli kierowcy, ale no, uważają panowie, że to temat, sprawa przejściowa i rok, półtora, i nasza gospodarka sobie z tym poradzi, i nowe źródła, nowe kierunki.
Tak, myślę, że potrafimy to szybko, dosyć szybko zastąpić. Oczywiście pytanie, jakim kosztem?
Oby nie za dużym dla nas, dla tych, którzy z tego
korzystają. Koszt będzie zawsze.
Koszt będzie
tak zawsze.
Panowie, pracownicy ukraińscy w Polsce. Liczy się, że w tej chwili jest ich około 1 000 000. Według danych oficjalnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że na koniec marca tego roku zgłoszonych do ZUS-u było 762 tysiące ukraińskich pracowników. Prawdopodobnie spora grupa nie jest zgłaszana do ZUS-u, więc możemy mówić o 1 000 000 rąk do pracy Ukraińców, którzy tutaj postanowili pracować, zarabiać, no i uciec od wojny, bo tak trzeba też powiedzieć. Czy zarobki Ukraińców są wysokie, jak pracują? 90% ukraińskich pracowników nie zarabia więcej niż 5000 zł na rękę. Tak wynika z badań przygotowanych przez firmę Personnel Service. Nie jest to dużo.
Szału nie ma, bo powiedzmy na statystykę to wpływa, no, ten ogół, prawda, ale są też specjaliści, którzy zarabiają grubo więcej. Powiem na przykładzie mojej firmy, zatrudniamy kilkadziesiąt osób, prawda, z Ukrainy, i zarabiają różnie. Niektórzy faktycznie tą najniższą krajową zarabiają i więcej nie zarobią, bo po prostu jako sprzedawca, czy to są zawody, że tam szału z wynagrodzeniem nie ma. Ale też są takie zawody, powiedzmy, jak mechanik, elektryk, to dzisiaj jest ceniony zawód, to zarabiają naprawdę bardzo dużo. Taką historię opowiem raz. Miałem kontrolę Straży Granicznej w nocy, w tłusty czwartek. Przyjechali do piekarni kontrolować.
No legalność zatrudnienia.
Tak, mieli no, jak gdyby duże szczęście, bo faktycznie sporo osób pracowało z Ukrainy.
No, tłusty czwartek.
Gruzini. I też pytali, ile zarabiają ci. To byli zdziwieni, że bardzo dobrze ci Ukraińcy zarabiają. Powiem nawet, że paru funkcjonariuszy wyraziło chęć pracy w piekarni, bo byli zdziwieni, że można tak dobrze zarobić. Także no, było miło, było grzecznie. Oczywiście żadnych nielegalnych pracowników nie mieliśmy. Także cała kontrola przebiegła pomyślnie. Ale powiem tak, jeżeli chodzi o tych pracowników, to faktycznie pan redaktor ma rację. Oni tutaj przyjeżdżając do Polski, skupiając się, jedni tak jak pan powiedział, uciekli przed wojną, przyjechali do Polski zarobić, bo na Ukrainie budują domy. Mam takiego pracownika, który pracuje u nas już 7 rok, i on przyjeżdża do Polski, zarabia, potem na 2 miesiące znika, wraca na tę Ukrainę, to co zarobił zainwestuje w ten swój dom, i nikt, mało kto z pracowników naszych chce w ogóle w Polsce zostać. Oni wszyscy chcą wrócić na tą Ukrainę i swoją przyszłość wiążą właśnie z Ukrainą, a nie z Polską. A Polska im służy, tak jak my kiedyś jeździliśmy do Niemiec zarabiać pieniądze. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Tylko dziwi mnie na przykład tacy, powiedzmy, młodzi ludzie, 20-paroletni, no to uciekli przed wojskiem, prawda? Sami mówię nieraz, ja dlaczego ty nie walczysz? Dlaczego ty nie w okopach, prawda? Nie walczysz o własny kraj? No to tak z tą odpowiedzią to nieraz jest bardzo słabo. Są to ludzie, powiem jeszcze panu, panie redaktorze, bardzo pracowici, skupieni na pracy i naprawdę jesteśmy z pracy. Ukraińców, nie tylko, bo też mamy i z Afryki, prawda, taką naszą panią, która no... To są naprawdę bardzo dobrzy pracownicy i naprawdę dużo wnoszą do naszej firmy, także bardzo się cieszymy, że ich zatrudniamy.
Doktor Radosław Stojek, minimalna pensja na Ukrainie w przeliczeniu na złotówki to 845 zł, więc w porównaniu do tych pensji, które tutaj są w stanie zarobić, które może nie są najwyższe, ale różnica jest olbrzymia.
W istocie, proszę państwa, dane przedstawiają, o których wspomniał pan redaktor, dane przedstawiają tak zwaną klasykę gatunku dla społeczeństwa, gdzie w rodzinnym kraju jest aż tak duża różnica w płacy minimalnej. Tak jak pan powiedział, 845 zł w przeliczeniu na polskie złotówki, u nas w Polsce minimalna 3200 netto, no to jest znaczna różnica. I teraz, proszę państwa, no, mimo że mamy zarejestrowanych w ZUS-ie 762 tysiące Ukraińców, to... Ten powiedzmy sobie, tych osób, które nie są zatrudnione, no powiedzmy sobie grubo ponad milion jest osób w pracy w Polsce. Natomiast przedsiębiorcy w Polsce cenią sobie przede wszystkim niską barierę językową, bliskość kulturową i szybką adaptację, co zresztą mój przedmówca potwierdza, bo bardzo szybko się adaptują. I ten rynek polski zawsze będzie atrakcyjny do momentu, kiedy ta płaca minimalna będzie u nas o wiele wyższa, aniżeli na Ukrainie. To są elementy, o których wspomniałem dla przedsiębiorców, które zależy na sprawnym tak zwanym onboardingu i wdrożeniu pracownika do pracy. To te dane zdają się potwierdzać. Natomiast jeszcze bardziej atrakcyjny rynek dla pracownika z Ukrainy może być rynek w Niemczech czy w Holandii, gdzie tak naprawdę otrzymuje się 1500 euro miesięcznie. Oczywiście są wyższe opłaty lokalowe i żywieniowe, ale to nadal spora różnica w stosunku do w porównaniu do tego, jak w naszym kraju jest. Więc, proszę państwa, no to jest, tak jak powiedziałem, tak zwana klasyka gatunku. Jeżeli trochę sięgniemy do historii, to Polacy w latach 90., prawda, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, mieli podobną sytuację, więc tutaj nie widziałbym jakichś takich strasznych rzeczy. Wręcz przeciwnie, jeżeli są to osoby, które faktycznie posiadają tą niską barierę językową, tą bliskość kulturową absolutnie i szybka adaptacja, to dlaczego mielibyśmy nie korzystać z tych zasobów?
To dopytam panowie, dlaczego nasz rynek jest mniej atrakcyjny, czy chodzi o prawodawstwo, o nostryfikację dyplomów, dla tych ludzi z Ukrainy, tych pracowników, którzy mają wyższe wykształcenie i chcieliby pracować w wyuczonym zawodzie. Dlaczego to niestety jest rzadkim przypadkiem, pan Grzegorz Polowski?
Przypomnę, panie redaktorze, bo tutaj parę razy to mówiłem w radiu, żeby mieli świadomość słuchacze. Pensja w Polsce w latach 80. to była 10 dolarów miesięcznie. Dzisiaj to jest, taką rozmowę teraz miałem w naszym środowisku rzemieślniczym i ze stroną niemiecką. My mówimy, polski piekarz zarabia już 2000 euro na rękę. On nie jest zainteresowany tym, żeby jechać do Niemiec. Jeżeli teraz to, co pan pytał, panie redaktorze, uważam, że tak mi się wydaje, że Polska, to co powiedział mój przedmówca, jest bardzo atrakcyjnym krajem dla tych, prawda, przybyszy z Ukrainy ze względu na bliskość. Tutaj ten język nasz, No, różni się, ale nie aż tak wiele. Tutaj powiedzmy, my tak szybko nawiązujemy, dosłownie po paru miesiącach i ta bariera znika. Także mówił pan o tych dyplomach, że nie chcą, tak?
No mało mamy pracowników, niestety. Widać to po pensjach po prostu.
Powiem panu... Statystycznie może tak jest, ale tak z tych moich obserwacji, bo tak głównie się opieram na tym, co co widzę, no to tych pracowników jest sporo. A jeżeli chodzi o tych lekarzy, powiedzmy takich bardzo, to myślę, że no, zostają u siebie, bo tam naprawdę jest co robić, tak? Zresztą taki lekarz, on w pierwszym jak gdyby rzędzie jest powoływany, tak? Do wojska, prawda? Bo no, raczej tam jest potrzebny, aniżeli w Polsce. Także sporo Ukraińców, sam znam lekarzy, którzy pracują tutaj w Polsce, ale no, myślę, że no, jednak z tym, tak jak pan mówi, jest inaczej.
Doktor Radosław Stojek, mało atrakcyjni jesteśmy jeszcze dla tych wykształconych Ukraińców, którzy mogliby tutaj pracować w zawodzie?
No powiedziałbym wręcz odwrotnie, z tym, że tak jak przedmówca powiedział, no te osoby wysoko wykwalifikowane, czy no lekarze, prawda, to są osoby, które dostały powołanie tam do wojska, czy też do pracy czynności związanych właśnie z działaniami wojennymi. Natomiast nasz kraj jest bardzo, absolutnie dla Ukraińców bardzo atrakcyjny pod kątem, no w zasadzie jakimkolwiek. Bardzo sobie cenią tutaj polską kulturę i bliskość oczywiście granicy. Nawet powiedziałbym, że te bariery są o wiele mniejsze niż w momencie, kiedy my Polacy mogliśmy w latach 90. prawda, no, wyjeżdżać do jakiegokolwiek innego kraju. Natomiast tutaj padła słowa też nostryfikacja dyplomów. To jest wielki problem. Zawsze to był wielki problem, bo trzeba przygotować się do tego egzaminu i trzeba zdać ten odpowiedni egzamin przed komisją, ta, która jest w danym państwie, do którego wyjeżdżamy. A to zawsze był problem. I dla osoby, która już osiągnęła pewien, powiedzmy sobie, status zawodowy, status społeczny, problemem jest wówczas stres i przygotowanie się w języku tym ojczystym, do którego kraju wyjeżdżamy. No i to może być chyba ta główna bariera językowa na tym poziomie takim już profesjonalnym. Prawda? Tutaj Ukraińcy mają no, zmniejszone te powiedzmy sobie bariery z uwagi na naturalne takie granice, powiedzmy, czy naturalne mniejsze bariery językowe. Aczkolwiek my wciąż jesteśmy i będziemy dalej krajem atrakcyjnym. Natomiast to, że tutaj nie ma tych ludzi w takiej ilości jak tych mniej wykwalifikowanych, no to wynika z sytuacji na Ukrainie.
Panowie, kończąc temat Ukraińców, jeszcze jedno pytanie, bo tutaj pan Grzegorz Polowski mówił o tym, co sam zauważył w własnej branży, że pracownicy z Ukrainy nie wiążą przyszłości z Polską. To może być dla nas bardzo zły prognostyk, biorąc pod uwagę to, że ni stąd, ni zowąd, jeśli oby jak najszybciej wojna na Ukrainie się zakończyła, ruszy odbudowa i w tym momencie no może nie milion pracowników odejdzie z rynku, no ale to pół i to już jest dużo. Doktor Radosław Stojek.
Tak, ja powiem szczerze, nie spotkałem jeszcze Ukraińca, który by powiedział, ja na pewno zostanę w Polsce, mimo że jesteśmy o wiele bardziej atrakcyjnym krajem pod kątem gospodarczym. Tak, Ukraińcy chcą wrócić, w większości przypadków przynajmniej, w większości przypadków chcą wrócić do siebie.
Nie zapełnimy tej dziury.
No i właśnie, to jest problem, ale to jest już problem naszego rządu, prawda? I tego, co, jak my będziemy wówczas później zatrudniać i kogo i w jakich stawkach, to też jest bardzo istotne. Natomiast no, Ukraińcy będą absolutnie wracać, bo chcą funkcjonować w swoim kraju nowym, w jakimkolwiek on będzie stanie, ale takim, żeby nie przeszkadzał, żeby nie mieli tam po prostu wojny. To jest zupełnie dla nich normalne.
Jedno jest pewne, panie redaktorze, że jak się wojna rozpoczęła, to kiedyś się skończy. I tak jak powiedział tutaj przedmówca, oni wrócą. I myślę, że to jest sygnał dla naszych rządzicieli, żeby już dzisiaj zaczęli myśleć na temat, kim wypełnić tą lukę. Albo stworzyć narodowy program jakiś, prawda, żeby przyrost nasz Polaków był większy, prawda, są metody, prawda, kiedyś jak w armii amerykańskiej brakowało żołnierzy, to nakręcili film Rambo i walili drzwiami i oknami do wojska. Po wojnie z Wietnamem, prawda, nie było chętnych. Rozwiązali ten problem. I tak samo z tym przyrostem, przecież my potencjał mamy, ludzie są, tylko że za mało się rozmnażamy, prawda, trzeba coś by było z tym zrobić. Europa sobie wymyśliła, że będzie importować, prawda? Niemcy sobie zaimportowali, teraz mają, nie wiem, z 5 milionów Turków u siebie i jest kłopot, tak? I jest kłopot. Ja myślę, że to powinna być jakaś debata szersza, ogólnopolska, co zrobić, żeby no, te problemy, wiadomo, Wiadomo, Putin się zwrócił do narodu, panie redaktorze, że każda kobieta powinna urodzić 6 dzieci, prawda?
No do tego chyba w Polsce nie dojdzie, żeby czy premier, czy prezydent zwrócił się do kobiet.
Trzeba coś z tym zrobić, także...
Jak to będzie wyglądało i jak sobie poradzimy, jeśli ci pracownicy znikną? No będziemy o tym mówić jeszcze. Miejmy nadzieję, że wojna na Ukrainie się skończy jak najszybciej. Że w odbudowie.
Tego życzymy, tak.
Że my też pomożemy w odbudowie, bo to też jest, tak jest. Ważne, no, Knauf dla nas już i dla siedzi, gospodarki. Prawda? I w następnym programie będziemy rozmawiać o kolejnych sprawach, które dotyczą nas wszystkich. O ludzie i pieniądze, jak sama nazwa wskazuje. To jest element naszego życia. Panowie, bardzo dziękuję za to, że znaleźliście czas, by pojawić się w studiu Radia Gdańsk. Doktor Radosław Stojek, wykładowca akademicki, prywatny przedsiębiorca, i Grzegorz Pelowski, mistrz cukiernictwa, trójmiejski piekarz Michał Pacześniak. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, a program realizowała Ewa Palicka.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze.